Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
W wyniku namiętności i próżności można stracić wiarę, zaś przez pokorę stać się człowiekiem wierzącym, mówił papież na porannej Eucharystii. Spotykając się z argentyńskimi migrantami ze Szwecji, papież pochwalił Szwedów za otwarcie na uchodźców. W Belgii przegłosowano eutanazję dla nieletnich. 13 lutego zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. Można recytować credo, a być człowiekiem niewierzącym, podkreślił papież na porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty. Homilię osnuł wokół drogi prowadzącej od bałwochwalstwa do adoracji żywego Boga i odwrotnie. Komentując czytania mszalne, Franciszek wskazał, że w wyniku namiętności i próżności wierzący może stracić wiarę. Z drugiej zaś strony pokora może poganina doprowadzić do Boga. Ojciec Święty nawiązał do odwagi matki z dzisiejszej Ewangelii, która choć była poganką, błagała Jezusa, by uzdrowił jej opętaną córkę. Ta kobieta nie wstydziła się swej wiary i właśnie dlatego Jezus dokonał cudu, podkreślił Franciszek.
Wystawiła się na ryzyko bycia pośmiewiskiem, jednak trwała w swym uporze i wychodząc od pogaństwa i bałwochwalstwa, otrzymała zdrowie dla swojej córki, a sama spotkała żyjącego Boga. To jest droga człowieka dobrej woli, który szuka Boga i Go znajduje. Pan jej błogosławi. Iluż ludzi idzie tą drogą i Bóg na nich czeka. To sam Duch Święty prowadzi ich na tej drodze.
Nawiązując z kolei do historii Salomona, papież wskazał, że można też pójść odwrotną drogą. Był on najmądrzejszym człowiekiem na ziemi, zyskał ogromne błogosławieństwo Boga, jednak oddał się namiętnością i pogańskie konkubiny zwróciły jego serce ku bogom obcym.
Jego serce przez to osłabło i stracił wiarę. Najmądrzejszy człowiek na świecie dał się pociągnąć nieroztropnym miłostkom. Dał się zawładnąć swym namiętnościom. Ktoś mi powie, ależ ojcze, Salomon nie stracił wiary. Wierzył w Boga i był w stanie recytować Biblię. Tak, to prawda, ale bycie wierzącym nie oznacza umiejętności odmawiania credo. Można recytować credo i już nie wierzyć.
Papież zaznaczył, że Salomon, tak jak jego ojciec Dawid, był człowiekiem grzesznym. Poszedł jednak dalej. Z grzesznika stał się człowiekiem zepsutym. Jego serce było zniszczone przez bałwochwalstwo. Dawidowi Bóg przebaczył jego grzech, ponieważ był pokorny i prosił o wybaczenie. Natomiast Salomon, mimo swej mądrości, dopuścił do tego, że próżność i namiętności doprowadziły jego serca do zepsucia. A właśnie tam traci się wiarę. Papież Franciszek ostro skrytykował Europę za zamknięcie na uchodźców. Nie są tu dobrze przyjmowani, kończą na ulicy jako złodzieje czy prostytutki, powiedział Ojciec Święty podczas spotkania z dwoma Argentyńczykami, braćmi Carlosem i Rodolfem Lunami, którzy w 1970 roku uciekli z ojczyzny do Szwecji. Franciszek zaznaczył, że pod względem traktowania obcokrajowców Szwecja jest w Europie wyjątkiem i dzięki temu dobrze się rozwija. Bóg jej błogosławi.
Macie dobrą tradycję. Szwecja otwiera granice, organizuje kursy językowe dla migrantów. Pomaga im finansowo, wspiera w integracji społecznej. Nie są zamknięci w swoistych obozach koncentracyjnych czy innych tym podobnych straszliwych miejscach. Jest to wzór, który możemy pokazać światu, ponieważ Szwecja jest jedynym krajem, który czyni to wszystko, nie popadając w biedę. Szwedzi otwierają swe serce na brata i siostrę, którzy nie mają gdzie żyć, pracować i spokojnie spać.
Od dziś belgijskie dzieci, które chcą popełnić samobójstwo, mogą liczyć na pomoc lekarzy. Wystarczy, że są nieuleczalnie chore, a ich choroba prowadzi do nieuniknionej śmierci w krótkim czasie. Niższa Izba Parlamentu przegłosowała zdecydowaną większością głosów eutanazję dla nieletnich. Z pierwotnego projektu prawa usunięto cierpienia psychiczne jako wystarczający powód do eutanazji.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Głęboka modlitwa była codziennością Jana Pawła II. On sam nigdy o tym nie mówił. Jego postawa świadczyła o bardzo bliskiej relacji z Bogiem, która może być podtrzymywana tylko przez modlitwę. Zapraszam do wysłuchania rozmowy, którą z profesorem Janem Grossfeldem z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie przeprowadziła Monika Florek-Mostowska. Audycję przygotowało Radio Warszawa.
W studiu Radia Warszawa profesor Jan Grossfeld, serdecznie witam.
Dzień dobry.
Jest z nami także Jan Paweł II, błogosławiony, nad którego postacią się pochylamy. Dzisiaj o modlitwie, która była podstawą wiary dla Jana Pawła II. I tak sobie myślę, jaka to musi być modlitwa, która rzeczywiście może służyć jako podstawa wiary. Ta modlitwa, której nam w naszym rozbieganym życiu nieraz brakuje.
Jan Paweł II nie był człowiekiem, który mówił bardzo dużo o sobie. To musimy być świadomi, jednak był księdzem uformowanym już od dość dawna i to w naszym kraju, więc z tym możemy mieć pewne trudności, ponieważ jesteśmy krajem północnym i dalekim krajem, jak mówił. I tutaj nie jesteśmy za bardzo otwarci, w przeciwieństwie do narodów z krajów ciepłych, co było widać na przykład podczas jego pielgrzymek do Ameryki Łacińskiej chociażby. Ale był to człowiek, dzisiaj się mówi już od dłuższego czasu coraz bardziej, że był to człowiek o duchowości mistycznej. I na pierwszy rzut oka to się wydaje dziwne, skoro on lubił dowcipkować, lubił sobie śpiewać, lubił towarzystwo swoich przyjaciół, lubił dzieci, a dla nas mistyk to jest kto? No to jest ktoś, kto siedzi w jakimś zamknięciu, leży krzyżem, modli się bez przerwy, też być może nosi włosienicę pod spodem. Ja nie wykluczam, że on może nosił. I robi różne rzeczy, które na pewno nie kojarzą się z tym, co robił, jak się zachowywał Jan Paweł II. Ale to był człowiek, który po to, żeby... Ja źle chciałem powiedzieć. Chciałem powiedzieć, że po to, żeby sprostać zadaniom. Nie, to mi się nie podoba. Nie. On, kiedy chciał być aktorem, to zmienić to pragnienie nagle na to, żeby zacząć myśleć, iść w kierunku bycia księdzem, to naprawdę trzeba modlić się bardzo dużo. Bo nie można polegać na jakichś swoich intuicjach. A myślę sobie, odczuwam, że może będę księdzem, może tak jest dobrze. Potem, jeżeli nie mam głębokiego przekonania, że to przychodzi od Boga, że to jest zamysł Boga dla mnie, to jest to samo z małżeństwem. Ludzie wchodzą w małżeństwa i potem mają kryzysy, bo mówią, a tak nie miało być, ma być inaczej. On przykładał zresztą bardzo wielkie znaczenie też do małżeństwa, do relacji mężczyzny i kobiety. I to nie jest coś zupełnie innego niż powołanie do prezbiteratu, do bycia księdzem, ponieważ rozpoznać to można naprawdę tylko na modlitwie i potem, kiedy są trudności, na przykład w byciu księdzem, ja myślę, że on musiał mieć tak samo, bo był bardzo z ciała i krwi, z krwi i kości. To potem można mówić, to ty tak chciałeś, można mówić do Boga. Skoro ty to chciałeś, to jest twoja wola, to w takim razie teraz ty to załatwiej. Taki przykład pewnej kobiety Hiszpanki, która wychowała 9 dzieci chyba. Mąż umarł, kiedy była w wieku średnim. I ona, te dzieci nie były jeszcze odchowane wszystkie. I ona mówi do Boga, tak, ona była uformowana w wierze. Ona mówi, skoro ty spowodowałeś, że ja weszłam w małżeństwo, urodziłam dzieci, a teraz ten mąż umarł, to ty będziesz moim mężem, mówi do Boga. I ja myślę, że to jest coś bardzo pięknego i że to on miał, Karol Wojtyła, też mocno zakorzenione, że miał tę bliską bardzo relację, która musi być podtrzymywana, musi być karmiona modlitwą. Inaczej, niestety, również papież jest skazany na porażkę.
Jan Paweł II odniósł niewątpliwie sukces. Czy dzięki modlitwie?
Nie wiem, co pani redaktor ma na myśli, mówiąc o słowie sukces. Dla wielu ludzi jest to straszliwa porażka.
Sukces i w sensie ziemskim, bo został papieżem, otrzymał najwyższą godność w Kościele, ale, o której nie jeden ksiądz marzy, a w sensie niebieskim, że zostanie wyniesiony na ołtarze.
Tak, to prawda, ale dla wielu ludzi to nic nie znaczy, a znaczy to, że został postrzelony, że chorował, że cierpiał i na końcu się, wielu ludzi mówi, zbłaźnił przez to, że się pokazywał takim, jakim jest. Niezwykle poruszająca jest ta wizyta w Łagiewnikach, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, kiedy on trwa na modlitwie, a może to było gdzie indziej, w Polsce w każdym razie, kiedy telewizja nie wiedziała, co robić. Jest transmisja centralna na cały kraj, a tutaj on tkwi na modlitwie i nic nie robi. Nic się nie dzieje na ekranie. A to było najbardziej poruszające ze wszystkiego. Co on wtedy robił? On wszedł w taką relację z Bogiem, że żadna telewizja dla niego nic nie znaczyła. I to, że ludzie patrzą i nie wiedzą, co ma być dalej, że się nic nie dzieje, nic dla niego nie znaczyło. Dlaczego? Bo po to, żeby być dla ludzi, trzeba być całkowicie dla Boga.
Jakiej modlitwy uczy nas Jan Paweł II?
Modlitwy cierpliwej. Bo wiele razy mówimy, modlę się, nic z tego nie wychodzi. Pierwsza rzecz, o co nam chodzi, o co się modlimy? Jezus mówi, źle się, bo się źle modlicie. Druga rzecz, nie czuję żadnej obecności Boga. Co mam robić? Modlić się nawet mechanicznie. Bo ludzie się gorszą sobą i mówią, no modlę się mechanicznie, do czego to służy? Ciągle jest tak samo. Mamy pokusę pewnego komfortu i konsumpcji religijnej. To znaczy, żeby były zaspokojone nasze zmysły.
Nasze emocje.
Nasze emocje, nasze pragnienia i też skutki, a często skutki Pan Bóg przewiduje zupełnie inne niż o które się modlimy.
Ale patrząc na Jana Pawła II, to trudno powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić, że kiedykolwiek była chwila, kiedy on modlił się mechanicznie, bo on się w tej modlitwie za każdym razem, kiedy mieliśmy do niego dostęp, kiedy go widzieliśmy, zatapiał się.
Po pierwsze, widzieliśmy go mało. Po drugie, był tylko człowiekiem. I każdy człowiek ma zniechęcenia. Przecież on sobie sam zadawał pytanie, już wiemy, czy ma sens, żeby kontynuować swoją posługę. Po drugie, nie jesteśmy maszyną do modlitwy. I nie jest tak, że mamy cały czas doświadczenie bliskiej relacji z Bogiem. Mnie zawsze poruszało te zdjęcia, kiedy on trzyma za rękę zbliziutko Matki Teresy. Myślę, że on wyczuwał pewną pokrowieństwo dusz, że jest wielkie cierpienie i że zawsze przychodzi demon. Czy demon przychodzi do tego, który jest blisko Boga? Tym bardziej. Czy ma nad nim władzę? Do pewnego stopnia tak. Daje pokusy, daje pewne myślenie. Jeżeli Jezus miał te pokusy, to Karol Wojtyła nie będzie miał. I pytanie jest, jak kończymy? Czy mówimy, a rzeczywiście nie ma to wszystko sensu, rzucamy to, czy też trwamy. Trwanie nie oznacza, że jesteśmy cały czas w bliskiej relacji z Bogiem. Trwanie oznacza, że wierzymy nadziei wbrew nadziei.
Z pewnością pan profesor był nieraz na mszy świętej celebrowanej przez Jana Pawła II. Może pan się podzielić kilkoma refleksjami z tych spotkań?
Byłem kilka razy w tej jego kaplicy prywatnej. Pierwsza rzecz, kiedy się przychodziło o tej 6 rano, on już tam tkwił na modlitwie. Czyli przystępował do Eucharystii, nie przybiegając ze świata, tylko zaczynał już bladym świtem. Można powiedzieć te słowa o strażnikach poranka. Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, mówi psalm, aby rozważać Twoje słowo, Panie. To znaczy, że my budzimy jutrzenkę, wstajemy wcześniej. Wcześniej niż budzi się słońce, przygotowanie do Eucharystii, albo Eucharystia jako najważniejszy element dnia liturgicznego, bo przecież liturgia to jest co dla człowieka wierzącego? To nie jest tylko liturgia jutrzni, czy liturgia Eucharystii, czy liturgia nieszporów, czy liturgia Słowa Bożego, ale to jest całe życie. I dążymy do tego, przychodzi nam to z wielką trudnością, żeby całe nasze życie było liturgią. To znaczy, żebyśmy stale byli zwróceni ku Bogu. Ja z tym mam nie tylko trudności, ale w ogóle prawie tego u mnie nie ma, ale to jest prawda. To jest prawda. I on, wydaje mi się, że on tak żył. Ale jest ważne też, tam w tej kaplicy tak nie było, bo to jest kaplica tradycyjna, gdzie wszyscy siedzą jak w kinie, czyli siedzimy do siebie plecami. I ciągle jeszcze w kościołach mamy tradycyjny sposób organizacji zgromadzenia, gdzie patrzymy w jednym kierunku, ale nie widzimy siebie nawzajem. A Bóg tak nie pomyślał, wydaje mi się, liturgii. Jeżeli mówimy, że to jest zgromadzenie liturgiczne, no to nie mamy być w rzędach jedni za sobą, tylko widzieć siebie i wspólnie, stanowiąc wspólnotę modlitewno-eucharystyczną, wspólnie przechodzić, tak jak Jezus Chrystus w czasie Eucharystii przechodzi, umiera, a potem zmartwychwstaje, tak samo i my mamy w tym uczestniczyć. A do czego ma prowadzić Eucharystia? Do wychodzenia z podziałów, z konfliktów, z nienawiści, ku miłości, ku komu? Ku ludziom. Miłość Boga do nas ma nas przeprowadzać przez bariery międzyludzkie. Po czym, mówi Jezus Chrystus, was poznają? Po miłości i jedności. Jak mamy mieć miłość i jedność, jak patrzymy na swoje plecy? W jaki sposób mamy być ratowani? To nie znaczy, że Eucharystia jest nieważna, albo Eucharystia nie działa, albo że Jezus Chrystus nie jest mocny w Eucharystii w Kościele, kiedy siedzimy jedni za drugimi. Ale myślę, że reforma liturgiczna, którą wprowadził Sobór Watykański II i Jan Paweł II bardzo mocno, też wiele razy uczestniczył w takich liturgiach, gdzie widziało się siebie nawzajem. Myślę, że odnowa Kościoła też w rozmaitych wspólnotach jest czymś bardzo ważnym. On mówił, również kardynał Ratzinger, kiedy przed zanim został papieżem, mówił, że nadzieja odnowy Kościoła jest we wspólnotach małych. Dlaczego? Że możemy się poznawać, możemy sprawować Eucharystię, widząc się, będąc razem, nie będąc anonimowi. To jest coś bardzo ważnego. Druga rzecz, poza samym sposobem organizacji zgromadzenia, jest piękno liturgii. Piękno liturgii. Co mówił Dostojewski? Mówił, piękno zbawi świat. Co miał na myśli? Piękno Jezusa Chrystusa. To znaczy piękno, czyli widzieć Jezusa Chrystusa w drugim człowieku. To jest niemożliwe prawie. Bez pomocy Boga jest niemożliwe. Jak pani może we mnie, a ja w kimś innym zobaczyć Jezusa Chrystusa, kiedy my jesteśmy, jacy jesteśmy?
No trzeba przebyć określoną drogę duchową, trudną i ciężką czasami.
To jest prawda, ale to spojrzenie pełne miłości ma tylko Chrystus. Kiedy czytamy pieśń nad pieśniami, mówi, oblubieniec do oblubienicy, jesteś piękna. No jak to piękna, kiedy mamy takie grzechy i tak wyglądamy, i tak się zachowujemy.
Ale tak właśnie Karol Wojtyła, tak Jan Paweł II tak patrzył na ludzi.
Tak jest, właśnie do tego dążę, że jego spojrzenie, nie tylko w czasie liturgii, ale przede wszystkim w osobistych spotkaniach, jego spojrzenie na drugą osobę było takie, że ono było zakorzenione w Bogu. Widać było, jakby naprawdę eschatologia przychodziła. Że to jest to, czego mnie brakowało zawsze w normalnych relacjach, ale on patrzył tak i nie była tam jakiś afekt zwykły, tylko było spojrzenie naprawdę do mojego środka. Człowiek nie wiedział, co robić. Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, ale też chodzi mi o piękno Eucharystii, również jeśli chodzi o śpiew. Kto śpiewa, modli się dwa razy mocniej. O piękno łamania słowa. Łamać słowo Boże, które przychodzi w taki sposób, żeby człowiek, który słucha, był zadowolony. By ono wylądowało na naszym życiu. Żebyśmy my wiedzieli, że ono naprawdę się do nas odnosi.
I takie były liturgie sprawowane przez Karola Wojtyłę, a potem przez Jana Pawła II.
Tak, to prawda. Nawet na tych wielkich zgromadzeniach, gdzie była tak duża radość, często radość młodzieży jest trochę taka nieuzasadniona i taka po prostu są młodzi i cieszą się z byle czego. Ale wiele razy oni mówili potem w świadectwach, że oni w jego sposobie mówienia do nich, w jego sposobie obecności, doświadczali obecności samego Boga, który jest blisko.
Serdecznie dziękuję. Gościem państwa i moim był profesor Jan Grossfeld. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Z profesorem Janem Grossfeldem rozmawiała Monika Florek-Mostowska. To wszystko na dzisiaj. Dziękuję państwu za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.